tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Jest niedziela, 4 października, kłaniam się Państwu, a dzisiaj chciałbym wrócić do naszej niecyklicznej audycji Polska na trzecią dekadę. Będziemy mówić o emocjach społecznych, o emocjach politycznych. Będziemy zastanawiać się, na czym polega problem z polską wspólnotą. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj teolog, filozof, ojciec profesor Nikodem Brzuzy. Dobry wieczór, ojcze.
Dobry wieczór Państwu.
I telefoniczne połączenie z panem Tomaszem Zaremskim, filozofem, psychoterapeutą, kognitywistą. Dobry wieczór panu.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panowie, spotykamy się w Polsce z taką sytuacją, gdzie hejt staje się czymś bardzo niemalże powszechnym. Język używany nie tylko w debacie publicznej, ale także w komentarzach, w rozmowach o polityce jest niezwykle brutalny. Szczególnie w mediach społecznościowych możemy się spotykać z regularnymi wpisami, komentarzami, które przekraczają nie tylko wszelkie granice kultury osobistej, ale można by powiedzieć także niestety granice jakiegoś emocjonalnego zrównoważenia. Nie tylko te wybory, ale i każde kolejne stają się nie tyle próbą sił argumentów, nie tyle próbą sił politycznego sporu, ale bardzo często próbą sił emocji, które znacznie przekraczają normalną debatę o idee, o pomysły polityczne, o stosunki ekonomiczne. Słuchajcie, czy waszym zdaniem, może wyjdę od takiego pytania wyjściowego, czy mamy w Polsce rzeczywiście ten problem, czy to jest tylko takie wrażenie, które tak naprawdę jest fałszywe i wszystko jest w porządku, nie ma się czym przejmować? Jak sądzicie, pan Tomasz Zaremski?
Moim zdaniem mamy w Polsce z tym problem i to nie mały. Przede wszystkim problem ten wiąże się ze zjawiskiem, które, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jest szczególnie często podkreślane. Mam na myśli coś takiego, że ten polityczny hejt, który głównie za sprawą internetu, mediów społecznościowych się upowszechnia, on ma takie działanie, że oczywiście z jednej strony część polskich obywateli aktywizuje politycznie, przynajmniej chodzi o pewien emocjonalny sposób przeżywania polityki, stawiania siebie przeciwko jakiemuś plemieniu i w ramach jakiegoś plemienia, które z tym pierwszym rywalizuje. Ale ja myślę przede wszystkim, że kłopot jest taki, iż cała masa polskich obywateli z powodu tego hejtu, z powodu tego okropnego języka i ewidentnie przekroczenia granic, gdy idzie o używanie czy stymulowanie emocji, masa Polaków się od polityki po prostu odwraca. Można powiedzieć, że większość naszych obywateli, taka jest moja hipoteza przynajmniej, większość naszych obywateli wcale się dobrze w tym hejcie nie odnajduje, wcale nie zajmuje stanowiska po jednej, drugiej, trzeciej, czwartej stronie tych wszystkich sporów. Większość Polaków moim zdaniem się od tego po prostu odwraca. I gdybym miał wskazać na problem zasadniczy związany z tym, że hejt w polskiej polityce, w polskim życiu takim medialnym, publicznym funkcjonuje, to wskazałbym właśnie na to zjawisko. Mhm. Odwracanie się Polaków od polityki.
Mhm. Ojciec Nikodem Brzuzy, ma problem w Polsce z hejtem, z emocjami niekontrolowanymi, z niezrównoważeniem, jak ojciec to widzi?
No oczywiście, że mamy i wszyscy to widzimy i jesteśmy tego świadkami, więcej to na własnej skórze czasami bardzo boleśnie odczuwamy. No tylko to jest pytanie, prawda? Ja bym nie chciał tego zacieśnić do tego problemu, do hejtu w internecie. To jest jeden z przejawów tego braku tolerancji, dialogiczności i szacunku wobec drugiego człowieka. To na wielu płaszczyznach trzeba opisać. Natomiast oczywiście to jest problem ludzi, ale to jest problem instytucji, struktur, państwa, prawda, gdzie może nie tyle mamy do czynienia z hejtem, co z brakiem dialogu i z oskarżaniem, prawda? I teraz trzeba się zastanowić nad przyczyną tego. No pewnie jedna z przyczyn to jest taka, że w ogóle mamy tendencję do oceniania innych. W Polsce myślę, że też jest tak, że ludzie z racji naszej też historii, to myśmy takich debat społecznych, czy takiego dialogu społecznego nie prowadzili przez długie lata, prawda? No my się uczymy tego w wolnym państwie teraz. No ale przecież były całe lata, kiedy, prawda, zwłaszcza mówię tutaj o zaborze rosyjskim, ale nie tylko, kiedy no w ogóle myśmy nie mieli własnej państwowości i podmiotowości, więc w życiu społecznym, publicznym nie umiemy rozmawiać. Teraz pytanie jest, prawda, o inne instytucje. Ja jestem księdzem, jestem dominikaninem, tak się zastanawiam, na ile Kościół jako instytucja, na ile ja sam też, prawda, bo przecież tą instytucję należy do tej instytucji, na ile my jako katolicy też uczymy się i w ogóle jesteśmy przykładem jakiejś dialogiczności. Wydaje mi się, że jak nie umiemy rozmawiać w życiu społecznym, no to być może Kościół, tak mi się wydaje, że powinien tu być też jakimś takim, no powinien dawać jakiś dobry impuls.
Do kwestii Kościoła jeszcze osobno wrócimy. Natomiast wydaje mi się, że pewne podziały, które są w każdym państwie, no chociażby te, gdybym miał wymieniać podziały, które u nas istnieją, podziały między Polską A, Polską B, nawet ktoś czasem mówi jeszcze o tej Polsce C, podziały, które są podług podziałów poglądów politycznych i preferencji dla danych partii. To wszystko rzeczywiście wydaje się być czymś bardzo naturalnym, jednakże chyba tym, co nas wyróżnia przez ostatnie lata, jest to, że te podziały bardzo mocno wpływają na nasze relacje w lokalnych wspólnotach, bardzo mocno wpływają na nasz stosunek do drugiego w takich sytuacjach, gdzie polityka znaczenia nie ma. Czy rzeczywiście, zwracam się do Tomasza Zaremskiego, tego typu diagnoza wydawałaby się panu trafna, że coś się tutaj nam zaczęło psuć?
No zdecydowanie zaczęło nam się psuć, dlatego że utrata pewnego dystansu do tego, co dzieje się w polityce i przenoszenie tych emocji, które gdzieś tam nam się uruchamiają, gdy oglądamy, nie wiem, jakiś program publicystyczny z udziałem polityków, czy oglądamy jakąś transmisję z obrad Sejmu na przykład i potem przenoszenie tego na nasz taki mikroświat społeczny, świat naszych przyjaciół, znajomych, czasami nawet dotyczy to przecież rodzin. Ja znam mnóstwo przypadków rodzin zwaśnionych w sposób zupełnie niesamowity na tle podziałów politycznych. To są, proszę Państwa, rzeczy już szalenie niebezpieczne, no bo jeżeli ja...
Czyli ta słynna Wigilia, gdzie po drugim kęsie pieroga zaczyna się pytanie, tak, kto na kogo głosował, dlaczego i nagle Wigilia się kończy, tak? Awanturą polityczną.
Ja bym powiedział coś więcej. Wiele rodzin radzi sobie w taki sposób z tym problemem przenoszenia bardzo niezdrowych, ogromnie silnych emocji z polityki do swojego życia prywatnego, że w ogóle nie rozmawia się o polityce, tak? Że to jest w ogóle taki temat tabu, żeby przetrwać, no już nie tylko Wigilię, ale jakieś tam sympatyczne spotkanie przy niedzielnej kawce, to tak naprawdę wszyscy muszą zgodzić się milcząco, że w ogóle tematów politycznych nie będziemy podejmować, bo inaczej po prostu skończy się to karczewną awanturą. Ja chciałem przytoczyć pewną anegdotę tutaj. Ja mam kolegę po fachu, jest również terapeutą, który chwilę po wyborach prezydenckich na Facebooku zamieścił taki wpis, że on wszystkich, którzy głosowali na jednego z kandydatów, nie będę specjalnie tutaj mówił, o kogo chodzi, on wszystkich tych ludzi wyrzuca ze znajomych na Facebooku. To się w głowie nie mieści. To znaczy, my jako terapeuci mamy w pewnym sensie nawet nienaturalny margines tolerancji, akceptacji dla ludzkiej odmienności, dla ludzkich słabości, dla tego, co gdzieś tam być może u innych osób jest czymś rażącym. My terapeuci z powodów zawodowych jesteśmy tutaj osobami, które cechują się pewną zwiększoną taką otwartością, tolerancją, akceptacją. Tymczasem mój znajomy, który jest aktywnym terapeutą, publikuje coś takiego na Facebooku. To już, proszę Państwa, świadczy o tym, że no te emocje naprawdę wyrządzają nam często w życiu już takim prywatnym po prostu szkodę. I no jest się nad czym poważnie zastanawiać, że coś tak w gruncie rzeczy abstrakcyjnego jak poglądy polityczne może tak bardzo rzutować na nasze codzienne, prywatne życie.
To jest bardzo ciekawy przykład wskazujący na to, jaki sposób przekracza się pewną granicę emocji. Ojcze Nikodemie, takie pytanie, trochę może zahaczam też do ojca praktykę duszpasterską. Co powoduje, że ludzie tak łatwo przekraczają tą granicę poglądów i hejtu w ich uzasadnianiu? Co jest ojca zdaniem przyczyną tego stanu rzeczy?
No, kiedy się o czymś takim mówi, no to nie można tylko bazować na samych emocjach, no bo widzimy, że ludzie nie panują nad emocjami. Tutaj, prawda, było powiedziane, że terapeuta w ogóle nawet sam nie panuje nad swoimi. Ja znam też ludzi kościoła, którzy, prawda, nauczają i głoszą Ewangelię, a podobnie postępują, prawda, i się podobnie zwracają, ale myślę, że przyczyny nie można szukać w emocjach, tylko zawsze trzeba szukać w rozumie i trzeba szukać w życiu duchowym. I wydaje mi się, że mówiąc krótko, ja uważam, że te nasze problemy w życiu społecznym, w internecie, w dyskusjach, w rodzinie, one wynikają po prostu z naszego życia duchowego. My mamy tendencję do moralizowania. I to wydaje mi się, że tutaj taką wodą na młyn, taką niedobrą wodą, niedobrą siłą jest to, że my jesteśmy przekonani, że my w ogóle że my dla wartości coś robimy, że kogoś odrzucamy w imię wartości, albo nawet jeszcze elementy religijne w to wchodzą. Tylko to jest jakaś zdeformowana Ewangelia i chrześcijaństwo, kiedy w imię Ewangelii, w imię prawdy wiary, w imię prawdziwego chrześcijaństwa, w imię niezdeformowanego katolicyzmu, bo to te motywy w ludziach grają u nas, to bardzo są ważne. W imię tego z kimś nie rozmawiamy, kogoś uważamy za lewaka, z kimś w ogóle nie słuchamy, co ma do powiedzenia, bo my mamy prawdę, prawda? Bo my wiemy. A nie podamy ręki, prawda? Odetniemy się, bo to jest w ogóle ktoś, kto w ogóle reprezentuje piekło. No to jest, wydaje mi się, że, czyli mówiąc krótko,
czyli
nie przerobiliśmy Ewangelii.
Moralizm, tak? Taki moralizm niepogłębiony jest tutaj
jeszcze
problemem.
Który czerpie korzeniami, prawda, te złe soki jeszcze ze złego, zdeformowanego rozumienia Ewangelii.
Mhm. Tomasz Zaremski, jak pan widzi tą kwestię przyczyn tego stanu rzeczy?
W dużej mierze się zgadzam. Oczywiście jako osoba świecka, jako terapeuta, troszkę inaczej bym tutaj rozłożył akcenty. Natomiast zupełnie podobnie myślę jak ojciec profesor. To znaczy, gigantycznym problemem tak naprawdę nie jest to, że my jakoś chorobliwie nienawidzimy innych poglądów, tylko raczej jest to, że my bezkrytycznie wierzymy w swoje własne. Czy takie przeświadczenie, że ja posiadam jakiś rodzaj oświeconej wiedzy w ramach takiego czy innego światopoglądu, takiego czy innego systemu wartości. Ja nie zadaję sobie takiego pytania, no ale chwileczkę, przecież ja mogę się mylić. Ja mogę zwyczajnie nie mieć racji. No ale tu dochodzimy oczywiście do kwestii kluczowej, jaką jest edukacja w zakresie myślenia krytycznego, edukacja w zakresie prowadzenia debat. Jest takie założenie, które wydaje się kluczowe dla kogoś, kto chce się uważać za uczestnika kultury zachodniej. Znaczy, w ramach tej kultury wykształciło się takie normatywne przeświadczenie, że ja mogę się mylić, ja nie muszę mieć racji, że ja dysponuję poglądem, ale to nie znaczy, że mój pogląd jest zawsze słuszny. Ja daję sobie pewną taką przestrzeń, stwarzam pewien margines na modyfikację własnych przekonań pod wpływem tego, co słyszę od innych, od ludzi, którzy uważają w jakiejś kwestii inaczej niż ja. I to jest zasadniczy problem, że przesuwamy się w kierunku fundamentalizmu, który ja nie powiem, że jest z natury obcy kulturze zachodniej, ale można powiedzieć, że ta kultura zachodnia na przestrzeni minionych przynajmniej kilkuset lat, no można tu oczywiście dyskutować z historykami, z filozofami, ale nie miejsce, nie czas na to, ale już od pewnego czasu fundamentalizm to jest takie podejście, które w ramach kultury Zachodu, że tak powiem, to zostało dość skutecznie do pewnego momentu chyba wyrugowane. Mhm. On wraca. On dzisiaj wraca. Dzisiaj ktoś, kto coś tam uważa na dany temat, milcząco wyznaje też takie przeświadczenie, że on ma rację i nic nie jest w stanie go z tej racji wyrwać.
Mhm. Słuchajcie, bo zgadzam się z wami, nie polemizowałbym, jeśli chodzi o te kwestie, które zarysowaliście, czyli z jednej strony sprawa moralizmu, o której wspomniał ojciec Nikodem, z drugiej strony pewne psychologiczne uwarunkowania, ale czy nie macie takiego wrażenia, że u podstaw takiego mocnego zaostrzenia sporów nie stoi także zmiana, która nastąpiła w kulturze politycznej, w demokracjach liberalnych. Otóż pamiętam i zapewne pan Tomasz Zaremski również pamięta lektury Miltona Friedmana, który porządek liberalnego świata, taki porządek świata bardzo charakterystyczny dla epoki reaganowskiej, opierał się na tej metaforze wyboru, wolnego wyboru, i ta słynna metafora Miltona Friedmana, że idee są niczym sklep z towarami. Wchodzimy do sklepu z towarami i możemy sobie te idee wybrać, ewentualnie możemy innych próbować do nich przekonać. Tak gdzieś wygląda ta późnoliberalna wolność. Tymczasem współcześnie zmienia się to o tyle, że do tego sklepu z ideami wchodzą łobuzy, które po prostu niszczą te półki, które im się nie podobają, uważając właśnie, że tak powinna wyglądać debata. Skoro ktoś nie ma racji, no to nie powinni mieć w ogóle głosu. Czy nie widzicie pewnej zbieżności, zależności z tą zmianą w kulturze politycznej ze stanem podwyższonego emocjonalnego stanu świadomości ludzi tak brutalnie biorących w niej udział, ojciec Nikodem?
No na pewno są cykle w kulturze i w polityce, prawda? I teraz jesteśmy wyraźnie świadkami, że coś się zmienia. Ja nawet w tej przestrzeni kościelnej widzę i ubolewam też zmianę taką na niekorzyść, bo sięgam pamięcią do Jana Pawła II, do kardynała Macharskiego i do wielu biskupów, którzy właściwie żyli 30 lat, znaczy no Jan Paweł II umarł niedawno, ale przecież jego pontyfikat sięga kilkudziesięciu lat. Ja mam świadomość tego, jak to wyglądało. I widzę, że na przykład w stosunku do Jana Pawła, do jego dialogiczności, do jego widzenia też kontekstu spraw, a nie tylko fundamentalistycznie, prawda, że jednoznacznie, bez kontekstu, bez różnicowania wielu duchownych podchodzi, no widzę niekorzystne zmiany. I te zmiany są i w Kościele, jak podkreślam, widzę to dookoła siebie, że to dzisiaj właściwie to ludzie szukają takiej pewności. To może wynika też z tego, że ten świat jest jeszcze bardziej taki skomplikowany dzisiaj i ten rynek idei, o którym tutaj było powiedziane, ten rynek idei jest bardzo zróżnicowany, tej idei jest mnóstwo i ludzie się czują zagubieni, dlatego właściwie tak z takiej rozpaczy, a z takiej niepewności, że naprawdę może sami nie wiedzą, co mają wybrać, to się trzymają czegoś kurczowo i w zasadzie resztę odrzucają. Tak widzę.
Mhm. Tomasz Zaremski, czy ten świat niefriedmanowski dzisiaj nie jest tak naprawdę liberalizmem ze skazą, która doprowadza do tego typu spięć właśnie?
Ja kontynuując tę metaforę handlową, metaforę sklepu z ideami, ja bym powiedział tak. Dzisiaj to wygląda trochę w ten sposób, że my odwiedzamy tylko niektóre sklepy. Znaczy, brakuje sklepów, które miałyby bardzo szeroką ofertę, gdzie na jednej półce znaleźlibyśmy, dajmy na to, ideę lewicowo-liberalne, cokolwiek to znaczy. Na drugiej półce mielibyśmy idee konserwatywno-katolickie, na trzeciej półce jeszcze jakieś tam konserwatywno-protestanckie, etc., etc. A takich sklepów jest dzisiaj coraz mniej. Dzisiaj są sklepy wyspecjalizowane, w których znajdziemy tylko jeden rodzaj, dalej metaforyzując w tym kierunku, towarów ideowych. I teraz jest taka sytuacja, że ja kiedyś wchodząc do takiego sklepu, przynajmniej przypadkiem omiotłem wzrokiem również inne rzeczy niż te, które mi jakoś najbardziej odpowiadają, które intuicyjnie rozpoznaję jako mi najbardziej leżące. Przynajmniej przypadkiem. Natomiast dzisiaj ja wchodzę do sklepu, w którym jest tylko i wyłącznie jeden rodzaj idei i do mnie w ogóle nie dociera to, że są jakiekolwiek inne. Jak ja przypadkiem znajdę się w kontekście innych przekonań światopoglądowych, politycznych, to czuję lęk. Jestem przestraszony. Oczywiście kwestią kluczową jest tutaj to, co wydarzyło się bodajże od roku 2006 do chwili obecnej, czyli to, co wniósł Facebook i media społecznościowe.
O tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale czy też nie stało się trochę tak, że ta metoda, wrócę do tej mojej metafory niszczenia półek przeciwników politycznych, nie stała się też niestety taką metodą emocjonalnego grania na popularność. Kiedy spojrzymy na polityków skrajnej prawicy, takich jak Janusz Korwin-Mikke, i skrajnej lewicy, takich jak Robert Biedroń, bardzo łatwo zobaczymy, że w obu tych przypadkach mamy minimalną albo żadną propozycję merytoryczną, natomiast mamy bardzo silne granie na emocjach, bardzo silne polaryzowanie. Czy nie stała się rzecz niestety przykra w postaci właśnie zastąpienia gry o argumenty, można powiedzieć, gry o ideę, grą o emocje, Tomasz Zaremski?
No do pewnego stopnia to na pewno ma miejsce, natomiast ja myślę, że to trochę, ten obraz jest troszkę bardziej skomplikowany o tyle, że nawet najbardziej merytoryczne dyskusje muszą w jakimś sensie dotknąć również tego poziomu emocjonalnego u obywateli, u potencjalnych wyborców, czy wreszcie nawet u samych polityków. Czy przeciwstawianie emocji rozumowi to jest oczywiście...
No to w takim razie panie terapeuto, powinienem się odezwać, ponieważ prowadzi pan praktykę w tym zakresie. W jaki sposób zagospodarować emocje w polityce, by nie były one tak niszczące dla wspólnoty? Jak to zrobić?
No, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, że przekonanie, iż emocje wtedy wkraczają do gry, gdy prezentujemy poglądy skrajne, to jest przekonanie fałszywe. Musimy pamiętać o tym, że większość ludzi nie przepada za skrajnościami. Również w wymiarze politycznym, światopoglądowym. Większość ludzi to są ludzie, którzy w takim rozkładzie pewnych cech psychicznych, oni się sytuują gdzieś, można powiedzieć, tam po środku. I teraz potrzeba stabilizacji, potrzeba tak zwanego świętego spokoju, tak? Tego, że warunki wokół mnie sprzyjają temu, żebym ja zadbał o swoją rodzinę, o swoich najbliższych, żebym spokojnie wychowywał, edukował swoje dzieci. To są jedne z ważniejszych potrzeb i cała masa ludzi tak właśnie na to wszystko spogląda. Można zagospodarować emocje tych osób, formułując odpowiedni przekaz, pewne propozycje polityczne właśnie do tych osób. No Janusz Korwin-Mikke czy Robert Biedroń to są ludzie, którzy w ogóle adresują swojego przekazu do tej ogromnej rzeszy ludzi, o których przed chwilą powiedziałem. Znaczy, oni mają pomysł na swoje kariery polityczne taki, no, że zagospodarują skrajności. No i to robią, ale prawda jest taka, że jeden i drugi dżentelmen zdobywa poparcie, no właśnie wiemy jakie. Oni w ogóle nie zamierzają jakiejkolwiek oferty politycznej kierować do ludzi zupełnie innych.
Proszę Państwa, w naszym programie rozmawiamy dzisiaj o polaryzacji wspólnoty, rozmawiamy o podziałach, rozmawiamy o emocjonalnych podstawach tego, co się dzieje. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, specjalne wydanie Tygodnika Politycznego Radia Poznań, Polska na trzecią dekadę. Ze mną w studiu ojciec profesor Nikodem Brzuzy, przy telefonie pan Tomasz Zaremski. W drugiej części naszej rozmowy chciałbym zapytać was o to, jaką rolę stabilizującą polskie podziały odgrywają instytucje. Tutaj zwracam się przede wszystkim do ojca z pytaniem o instytucje Kościoła. Wydaje się, że problem Kościoła jest w Polsce taki, że on jest tak samo podzielony jak społeczeństwo. Czy Kościół może jeszcze spełniać ojca zdaniem taką funkcję jednoczącą w wymiarze społecznym?
Oczywiście, że powinien taką funkcję spełniać. Pytanie, czy ją spełnia, moim zdaniem za słabo niestety, a czasami w ogóle nie spełnia, jak popatrzymy na różne wydarzenia. A tymczasem ja bym chciał podkreślić jedną rzecz bardzo, że w ogóle chrześcijaństwo i w ogóle, jeżeli mówimy o objawieniu chrześcijańskim, objawieniu biblijnym, to jest w ogóle to jest temat, który nam się w ogóle pojawia, to jest temat dialogiczności, ponieważ objawienie, to co wierzymy, relacja z Bogiem, życie duchowe, to jest nic innego jak dialog człowieka z Bogiem. Popatrzmy, myślę, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego. Na czym na przykład polega różnica objawienia chrześcijańskiego czy biblijnego, prawda, bo sięgamy do Żydów i do Starego Testamentu, od tego, co jest na przykład w islamie. Że polega między innymi na tym, nie tylko na treści, ale też na tym, w jaki sposób dokonuje się ten dialog człowieka z Bogiem. To się dokonuje przez setki, tysiące lat. Bóg rozmawia, ludzie nie rozumieją, ludzie zadają pytania, Bóg rozmawia. Ludzie nie zadają pytania, Bóg zadaje im pytanie. I to trwa setkami lat. I Pan Bóg szanuje ludzką wolność, odwołuje się do ludzkiej wolności. Sprawia, że ludzie w ogóle sobie z czegoś zdają sprawę, doświadcza ich, żeby coś zrozumieli. Podpowiada im coś. I na tym polega chrześcijaństwo również. Jeżeli popatrzymy na inne religie, już nie chcę tutaj wskazywać, czasami to jest po prostu objawienie polega na tym, że coś zostało nagle przedstawione, wizja została zarysowana i trzeba to przyjąć albo nie. Albo w ogóle trzeba przyjąć i koniec, prawda? I
na tym, ale teraz dążę ojciec do takiej tezy, że ten dialogiczny charakter chrześcijaństwa nie przekłada się na sferę społeczną.
Kościół powinien być instytucją, która nie da się prześcignąć w dialogiczności, a to się nie do końca dzieje.
Dlaczego?
Nie wiem, no popatrzmy na konkrety. Ja tutaj, jeżeli się na przykład w jakiejś kwestii wypowiada, w kwestiach zapalnych, prawda? Weźmy nawet to. Nasze społeczeństwo jest podzielone. Prawda? Jest jedno plemię, jest drugie plemię. Co my przez te 20 lat, czy tam jeszcze nawet i więcej, przez ostatnie 10 lat, przez ostatnie kilka lat jako Kościół zrobiliśmy i czy się przyczyniamy do tego, żeby te podziały zasypać? A być może, a tutaj ja nie będę tego robił, ale mógłbym wskazać nawet palcem na instytucje, które to jeszcze podsycają te podziały, prawda? W imię Ewangelii, to jest najgorsze, w imię Ewangelii. I to jest jakiś dramat Kościoła. Teraz jako ludzie, jako duchowni. Ja znam duchownych, którzy, większość jest taka, duchownych, która się opowiada, powiedzmy, za jedną wizją i ideami społecznymi, za jedną stroną. Ale są też inni, też dobrze, że są, bo Kościół to jest i społeczeństwo to nie jest jedność ideologiczna. Broń Boże, żebyśmy rozumieli, i to jest właśnie też problem, żebyśmy rozumieli nasze społeczeństwo i rolę Kościoła, który by dążył do tego, żebyśmy byli jednością ideologiczną, a tak się dzieje. I teraz wracając do tych różnych stron, które są w Kościele, bo są i tacy duchowni, i tacy, którzy trochę bardziej rozumieją tą lewą stronę, i tacy, którzy rozumieją trochę lepiej tą prawą stronę. Mało jest takich ludzi, którzy by byli uniwersalni, którzy by potrafili, prawda, być i rozmawiać z jednymi i z drugimi i budować jedność. Ja bym chciał, żeby to się zaczęło też poprzez inicjatywę episkopatu. Czekam na inicjatywy Kościoła. Dzisiaj się Kościołowi zarzuca, i czasami słusznie, że jest upolityczniony, jak na przykład proboszcz w parafii zacznie gadać polityczne kazania. Niestety czasami się zdarza, że właśnie co niedzielę prawie takie polityczne kazanie gada. Ja nie wiem, jak ludzie wytrzymają. Natomiast to nie chodzi o taką działalność Kościoła. Kościół ma być bezstronny. Natomiast powinien mieć inicjatywę metapolityczną. Powinien sięgać do tego, co nas łączy. Powinien pokazywać, że w dialogu jest potrzebny. Potrzebna jest pokora, cnota obywatelska, to chrześcijańska. Pytam ojca, tego nie ma. Nie ma tej inicjatywy.
Pytam ojca o to dlatego, że kiedy spojrzymy na historię Polski z lat 80., to Kościół bardzo dobrze taką rolę spełniał. Marksista świętej pamięci profesor Leszek Nowak w czasie stanu wojennego swoje wykłady z Marksa dawał w kościołach. Kościoły były miejscem podziemnych galerii, były miejscem, do których przychodzili i wierzący, i niewierzący, i duchowieństwo taką funkcję właśnie spełniało. Wydaje się, że dzisiaj w warunkach o wiele bardziej lżejszych, tak jak ojciec powiedział, tej funkcji spełnić raczej Kościół nie do końca potrafi.
Ale zobaczmy, że są pewne różnice. To znaczy wtedy mieliśmy właściwie takie oczywiste zło, prawda? To imperium, za jakim był Związek Radziecki.
Dokładnie tak.
I była ideologia, prawda? I były kacyki tutejsze nasze lokalne. Poza tym z drugiej strony nie było podziału, tylko była inteligencja katolika, która dzisiaj się rozbiła, poszła w ogóle do innych obozów. Byli ludzie robotnicy, byli chłopi, a dzisiaj walczą między sobą, sobie oczy wydrapują i za włosy się ciągną. I to jest dramat, bo to jest w ogóle jakaś perwersja, to co się dokonało, prawda?
Tomasz Zalemski, jak pan patrzy na to z perspektywy, już nie pytam pana o kwestię Kościoła, ale jak pan patrzy na to z perspektywy pewnych instytucji, które powinny odegrać taką rolę jednoczącą? W pierwszej części naszej rozmowy wspomniał pan o terapeutach jako środowisku. Czy poza środowiskiem terapeutów widziałby pan ludzi, czy też grupy zawodowe, czy też grupy społeczne, które właśnie taką funkcję scalającą, jednoczącą powinny i mogłyby w społeczeństwie polskim pełnić?
Ja przede wszystkim wskazałbym na bardzo ważny poziom organizacji życia politycznego w kraju. To znaczy, oczywiście to nie będzie odkrywanie Ameryki w moim tutaj wykonaniu, natomiast słabość samorządów to jest coś, co można przez wszystkie przypadki odmieniać, jeśli mówimy o naszym kraju. Że brak tradycji samorządowej, brak angażowania się obywateli na poziomie takich struktur podstawowych jak moja ulica, moja dzielnica, moja gmina i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to nie jest tak, że tego zupełnie nie ma, tak? Natomiast musimy pamiętać o tym, że Polacy nie mają nawyku organizowania się właśnie w takich nisko usytuowanych, gdy mówimy o organizacji politycznej danego kraju, na takich niskich poziomach aktywności. Dla nas polityka najczęściej oznacza to, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje na poziomie rządu, na poziomie Pałacu Prezydenckiego, na poziomie parlamentu. Tymczasem absolutnie kluczowy dla ustroju demokratycznego jest poziom samorządowy.
A czy nie jest trochę tak, że, bo można by też wskazać na pozytywne przykłady, gdzie to ma miejsce, czy nie jest czasem tak, że właśnie na ten poziom samorządowy trochę zeszły spory z wielkiej polityki, że my zamiast się zastanowić, co możemy zrobić wspólnie, czy jak lepiej możemy zrozumieć świat na poziomie lokalnym, zaczynamy trochę przenosić te spory ogólnokrajowe i także związane z tym emocje i podziały na ten moment najniższy. Nie uważa pan, że trochę tak jest?
Ja myślę, że ta eskalacja emocji i ta taka bardzo niezdrowa w naszym kraju dominacja polityki centralnej nad polityką szczebla samorządowego, no to oczywiście takie skutki niedobre przynosi, tak? To znaczy coraz trudniej jest się dogadać Kowalskiemu z Nowakiem na poziomie załatania dziury w ulicy, dlatego że jak się okazuje, Nowak nosi tęczowe skarpetki, a Kowalski ma biało-czerwone skarpetki, tak? No i jak oni to rozpoznają, no to oczywiście w ich umysłach zaczynają już bulgotać, nieładnie powiem, te emocje z wielkiej polityki. To są oczywiście sprawy kompletnie bez znaczenia dla tego, co jest absolutnie fundamentalne dla życia i tego Kowalskiego, i tego Nowaka na co dzień. Tak? Obydwoje wpadają w tę samą dziurę w jezdni, ale coraz częściej nie bardzo chcą ze sobą na takie tematy rozmawiać, no z tych powodów, które wspomniałem. No to jest coś bardzo niedobrego. No, ludzie się rozstają, tak jak już powiedziałem, w obrębie rodziny, tak? Przez lata potrafią się do siebie nie odzywać, bo jeden głosował na Trzaskowskiego, drugi głosował na Dudę. No to się oczywiście przenosi się na te nasze samorządy. Ja myślę, że był czas, kiedy było trochę lepiej. Myślę, że w tej materii odnotowujemy w chwili obecnej regres.
Ojciec Nikodem, odnajdujemy regres w tej materii, jak ojciec na to patrzy?
No myślę, że tak, to znaczy odnotowujemy regres, ale myśmy też wcześniej się tego nigdy nie nauczyli, tak jeszcze wracając do tych komunistów, no to wtedy właściwie można było mieć, walcząc z komunistami, nie trzeba było niuansować, tylko po prostu trzeba było być zdecydowanym i walczyć, a dzisiaj trzeba niuansować. Trzeba też, wydaje mi się, że chciałbym taką też ideę podjąć, mianowicie, że o ile rozumiemy na przykład zasadę pomocniczości, jest taka zasada, prawda, którą się w polityce, w gospodarce stosuje, o ile rozumiemy, że te podmioty gospodarcze trzeba wspierać różne, tak na przykład my tego jeszcze nie zrozumieliśmy na poziomie życia społecznego i wydaje mi się, że też kwestie także ideowe, kwestie egzystencjalne, rozumienia świata, wychowywanie dzieci, postrzeganie, obyczajowość. Trzeba zaufać ludziom i tym różnym społecznościom, rodzinie, lokalnej społeczności, prawda? I nie narzucać ogólnej narracji na temat tego, jak ideowo mamy wyglądać. I wydaje mi się, że my nie umiemy siebie szanować w tym względzie. My jesteśmy, jak już powiedziałem, społeczeństwo, w którym żyjemy, to nie jest społeczeństwo, które jest takim monolitem ideowym. My nie mamy być monolitem ideowym. My nie mamy dążyć do jednolitości ideowej. Takie państwo i taka społeczność nie istnieje. Zresztą nawet z punktu widzenia chrześcijaństwa
Czy właśnie nie jest być może jednym z problemów, że jest takie oczekiwanie? Być może to wywołuje te wszystkie emocje.
Oczekiwanie jest duże, Zarecki. Prawda? Wydaje mi się, że dzisiejsza polityka, jak miałbym ją ocenić, ona z jednej i z drugiej strony, prawda? Bo ja tutaj myślę nie tylko o prawej stronie, ale jest po prostu jest oczekiwanie. Jak popatrzę na przykład, popatrzmy na niektóre kraje zachodnie, prawda, gdzie obowiązuje ideologia, załóżmy to lewicowa. Nie lubię takich określeń, ale niech tak będzie, żeby było jasne. Jest oczekiwanie, że wszyscy będą myśleli tak samo. Czyli jest ideologizacja życia społecznego. Wszyscy mają myśleć tak samo. W naszym kraju, mimo że, prawda, ja nie chcę się do bieżącej polityki odnosić, ale jedna i druga partia popełniają te same grzechy. To, co obecnie się dzieje, też uważam, że jest przesadzone zdecydowanie, jeśli chodzi o takie oczekiwanie, żeby wszyscy będziemy podobnie ideologicznie myśleli. Jeżeli Kościół też tak myśli, no to wtedy jest dramat, bo chrześcijaństwo się zamienia nie w Ewangelię i nie odwołujemy się do ludzkiej wolności, do ludzkiego sumienia, ale odwołujemy się w zasadzie do ideologii.
Tomasz Zarecki, jak pan na to patrzy? Czy czasem to oczekiwanie jednolitości, czy to może być jedna z przyczyn tego podziału? Po prostu źle lokujemy nasze oczekiwania, jak pan uważa?
Myślę, że zdecydowanie tak. I tutaj się odzywa ta specyfika rozwojowa naszego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. My w przeciwieństwie do społeczeństw zachodnich przez pewne procesy nie przeszliśmy, być może jeszcze będziemy przez nie przechodzić, trudno powiedzieć, bo jednak to też trudno wyobrazić sobie, że my teraz będziemy po czasie, po dziesiątkach, po setkach lat powtarzać pewne procesy rozwojowe, które zaistniały na Zachodzie. My mamy pewien zasadniczy kłopot ze zrozumieniem fundamentalnej charakterystyki ustroju demokratycznego. Że demokracja zawsze jest w pewnym sensie nieładna, bo ona jest, jak to mówił Platon, trochę podobna do takiego pstrokatego płaszcza. I ludziom, którzy chcą, żeby było ładnie, porządnie, żeby wszystko miało swoje miejsce, no to się za bardzo nie podoba, bo demokracja jest pokawałkowana, poszarpana, taka fragmentaryczna, ludzie coś mówią, potem temu zaprzeczają.
To co nas ma, to co nas ma pańskim zdaniem spajać, bo jednak potrzeba spójności jest bardzo ważna w każdej społeczności.
No, ja myślę, że w tym wszystkim, w tej całej ogromnej różnorodności wewnętrznej ustroju demokratycznego, w tej różności światopoglądów, punktów widzenia, jest pewne metafilozoficzne założenie, które warto propagować, o którym warto nieustannie mówić i w związku z tym ja też uważam, że od najmłodszych lat w starszych szkołach powinien być taki przedmiot, kto by o tych rzeczach mówił młodym ludziom. To znaczy, że ta różnorodność jest ogromną wartością. Jeżeli cywilizacja zachodnia, to jest oczywiście dzisiaj dyskusyjna teza, często podważana, ale jeśli cywilizacja zachodnia na światowej arenie odniosła pewien sukces, to właśnie dlatego, że dopuściła ogromną różnorodność i tak naprawdę my mamy z czego wybierać. Mamy możliwość korzystania z różnych pomysłów, testowania ich w praktyce, zastępowania gorszych pomysłów lepszymi. To się cały czas dzieje. To jest pewien proces, który nie ma końca.
Czy można powiedzieć, że siłą naszej cywilizacji jest zdolność do autokorekty i przyswajania sobie pewnych nowości, które pozwalają jej przetrwać? Ojciec Nikodem, na zakończenie tej części programu, co ma być zatem w tej różnorodności spoiwem? Pytam także ojca jako księdza. Nie wszyscy są wierzący. Czy możemy sobie wyobrazić jakieś lepiszcze społeczne, które spowoduje, że ludzie pomimo tych wszystkich różnic będą widzieli jakieś dobro wspólne?
No ja bym powiedział tak, że jeżeli nas czegoś Ewangelia uczy i chrześcijaństwo, myślę, że tym lepiszczem mimo wszystko jest kultura chrześcijańska, czy ona jest nawet świadomie przyjęta, to znaczy czy ludzie są wierzący, czy niewierzący, bo w dzisiejszym społeczeństwie jest wielu ludzi różnorakich, to i tak wszyscy jesteśmy ukształtowani, nawet jak nie chodzimy do kościoła, przez chrześcijańskie idee i greckie. Prawda? Ale tym kluczem w ogóle Europy i demokracji również, Europy, w której zrodziła się demokracja, czy ona w ogóle, czy zmodyfikowana demokracja grecka, ale zmodyfikowana zdecydowanie, to jest jednak to uszanowanie ludzkiej wolności i wolności ludzkiego myślenia. Jeżeli miałbym jako ksiądz, to mi trudno nie widzieć tego, nie odwołać się do tego. Jeżeli na przykład przywołam postać Chrystusa, to na czym polega Ewangelia Dobra Nowina? To jest przede wszystkim Chrystus odwołuje się do ludzkiej wolności i szanuje ludzką wolność Bóg. Jeżeli my nie będziemy, i demokracja, i w ogóle kluczem demokracji, istotą demokracji jest poszanowanie wolności drugiego człowieka. My możemy mieć nawet wartości chrześcijańskie, cały katalog. Ale jeżeli to zideologizujemy, jeżeli nie damy drugiemu człowiekowi możliwości wyboru, jeżeli nie będziemy się liczyli z jego sumieniem, jeżeli tego człowieka nie zaakceptujemy wtedy, kiedy on szuka, albo kiedy nawet jeszcze ma zupełnie inne poglądy niż my, to nie będzie żadnej demokracji i nie będzie żadnej kultury chrześcijańskiej, ponieważ istotą kultury demokratycznej jest dialogiczność. Jan Paweł II kiedyś powiedział, że demokracja, i myślę, że to dobrze, jakby to duchowni, to też do duchownych to docierało, istotą, że Kościół popiera demokrację i to jest najbliższy ustrój Kościołowi, ponieważ demokracja jest najbliżej rozumnej natury człowieka. Kropka.
I w tym miejscu postawmy w części drugiej kropkę. Zostańcie Państwo z nami. Przechodzimy do części ostatniej naszego programu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, ze mną w studiu ojciec profesor Nikodem Brzuzy, dominikanin, przy telefonie pan Tomasz Zaremski, filozof, psychoterapeuta, kognitywista. W trzeciej części programu chciałbym was zapytać o sprawę roli mediów społecznościowych i używania mediów społecznościowych, także do niestety takiej funkcji antywspólnototwórczej. Tomasz Zaremski, częściowo, no nie mogę pytać psychoterapeuta o jego praktykę, bo to jest częścią tajemnicy zawodowej zawsze, ale z punktu widzenia tej pana wiedzy naukowej, jak i pana wiedzy praktycznej, czy uważa pan, że media społecznościowe, które miały nas zbliżać, miały nas łączyć, rzeczywiście taką funkcję pełnią, czy też mamy z nimi raczej problem przeciwny? One może przybliżają nam poglądy, informacje, ale jednocześnie bardzo nas oddalają, jeśli chodzi o pewną taką wspólnotowość.
Moim zdaniem nas oddalają od nie tylko wspólnotowości, ale często powiem tak, że nas one oddalają od samych siebie. Media społecznościowe oczywiście do pewnego stopnia spełniają taką funkcję, jak to zostało powiedziane, wspólnototwórczą. Jest cała masa przykładów, że bardzo łatwo zorganizować się przez internet, łatwo nawiązać kontakty, zgromadzić się gdzieś, przeprowadzić akcje, na przykład zbiórki pieniędzy na leczenie chorego dziecka i tak dalej, i tak dalej. Tu oczywiście te media społecznościowe robią coś bardzo pożytecznego. Niestety kłopoty zaczynają się w momencie, gdy te media społecznościowe wchodzą w swoistą kolizję z naturą ludzkiego umysłu, że tak to górnolotnie nazwę. Znaczy, musimy mieć świadomość, że pewne nasze psychologiczne skłonności, potrzeby, sposób działania naszych umysłów, że to są sprawy, które w dużej mierze kształtowały się w naszej dość odległej ewolucyjnej przeszłości. Oczywiście mózg człowieka jest obiektem bardzo plastycznym, do wielu rzeczy postrafimy się bardzo szybko
mamy już mało czasu. Gdyby mógł pan bardzo krótko powiedzieć, na czym polega ta sprzeczność ewolucyjna z tym, co wytwarzają nowe media?
Sprzeczność polega na tym, że absolutnie kluczowe dla naszego zdrowia psychicznego i prosperowania w układzie wspólnotowym są kontakty twarzą w twarz. Media społecznościowe tego nie dają, ale wydaje się, że można w pełni zastąpić kontakty twarzą w twarz, takie w realnym życiu, kontaktami za pomocą mediów społecznościowych. Nie, niestety tego się zrobić nie da. Wiara w powodzenie takiego zastępczego układu jest wiarą szalenie naiwną.
I uważa pan, że to może być też jedną z przyczyn tych napięć? Właśnie brak możliwości chociażby normalnej rozmowy. Jednak to, że widzę człowieka twarzą w twarz, nie powiem mu tych wszystkich złych rzeczy, aniżeli jak mówię to przez pośrednictwo mediów społecznościowych. Wiem, że to jest może takie naiwne, co teraz powiedziałem, ale czy tego typu mechanizm właśnie nie jest powodem kłopotów, o których dzisiaj rozmawiamy?
To absolutnie nie jest naiwne. Tak po prostu to wygląda. Jeżeli ja nie widzę mojego rozmówcy, jeżeli ja nie uruchamiam innych kanałów odczytywania, dekodowania jego komunikatów niż tylko to, co znajduje się w zapisanym tekście, czyli nie korzystam z bodźców wzrokowych, to tak naprawdę obcinam akt komunikacyjny o jego bardzo ważne, kluczowe wręcz parametry. Komunikacja to nie tylko słowo napisane czy wypowiedziane, zwłaszcza napisane słowo pozbawione jest emocji, które towarzyszą normalnej komunikacji. I teraz to, co robi odbiorca komunikatu, który jest tylko zapisany na Messengerze. On sobie dokleja emocje, bo tak naprawdę musi uzupełnić ten przekaz. Ale to, co on dokleja, najczęściej nie ma związku z tym, co zamierzył nadawca.
Ojciec Nikodem, ojciec ma nieczynne konto na Facebooku, z tego co wiem, nie jest
tak
aktywny
w mediach społecznościowych. Się przekonuje, że nie będę miał tego konta czynnego.
Jest ojciec sceptyczny, jest ojciec digitalosceptykiem.
Ja uważam, że ja po prostu mam tak mało czasu, że jak jeszcze bym wpadł, prawda, w tą wirtualny świat, to już w ogóle nie wygrzebię się z tego. I ja powiedział tak, kiedyś byłem, chodziłem po kolędzie, jak byłem we Wrocławiu, poszedłem do jakiegoś mieszkania, gdzie był taki tandetny tapeta z jeleniem w lesie i ktoś tam siedział przed tą tapetą i swoją ścianą i myślał, że jest w lesie. Więc to nie jest to samo, jak pojedziemy do lasu, to jest zupełnie coś innego, są odgłosy, jest czyli... przyroda. I tak samo jest z człowiekiem, więc to no, ludzie, myślę, że coraz bardziej się musimy zdawać sprawę z tego, że tak wyglądają też media społecznościowe. Poza tym to, co tu zostało powiedziane przed chwilą, mianowicie świat wirtualny i media nie przyczyniają się do tego, że znikają z nas lęki przed drugim człowiekiem, tylko one jeszcze się kumulują. I dlatego jest potrzebny, trzeba budować kulturę spotkania, dialogu, a to jest tylko coś dodatkowe narzędzie, a nie zamiast.
Słuchajcie, musimy iść do końca. Chciałbym, żebyśmy jednak znaleźli jakąś pozytywną odpowiedź. Co może Polaków znowu złączyć? Ojciec powiedział o tej kulturze spotkania. Czy to jest ten kierunek, który powinniśmy iść i się zastanawiać ponad podziałami?
Trzeba, po pierwsze, jako ksiądz mówię, trzeba wyrzucić zdeformowane wizje chrześcijaństwa, prawda? Bo to jest droga... To jest przeszkoda, nie tylko intelektualna, ale duchowa. To jest w ogóle jakiś granat.
Dobrze, ale jak już wyrzucimy tę wizję chrześcijaństwa, co mamy zrobić dalej?
Trzeba wrócić do Ewangelii, trzeba wrócić do cnót obywatelskich, pokory, uczciwości. Trzeba być nie tylko mądrym z wyżyn, ale trzeba być roztropnym i widzieć konkretne problemy. I być biskupi, księża, tak samo politycy, różni ludzie, dziennikarze nie powinni być tylko jako wieże świecące i latarnie, tylko ludzie, którzy podadzą drugiemu rękę i poprowadzą go przez skomplikowany świat, ale do tego trzeba się zniżyć do drugiego człowieka, prawda, zniżyć.
Czyli kultura spotkania, kultura o której spotkania. Ojciec mówił. Kultura spotkania. Pan Tomasz Zaremski, jak pan widzi, co zrobić, by odbudować na nowo, by skleić Polskę, odbudować naszą wspólnotowość, przekroczyć te fatalne podziały emocjonalne. Pan pewnie powie równie radykalnie wyłączyć Facebooka.
No, nie jestem pewien, czy to byłoby jakoś szczególnie skuteczne, natomiast powiem tak, zostało powiedziane kultura spotkania. Ja bym powiedział, idąc krok dalej, kultura współpracy. Kiedy ja sobie zdam sprawę, że mój sąsiad, który być może ma zupełnie inny światopogląd niż mój własny, zupełnie inne polityczne sympatie, ale on wpada w tę samą dziurę więzni, w którą ja wpadam, wychodząc z mojego domu. W sumie zdamy sprawę z tego, że nas łączy ta nasza codzienność, ta rzeczywistość taka mała, taka przyziemna bardzo, tak? Ta dziura więzni, że to są tak naprawdę problemy, które realnie rzutują na jakość naszego życia. Prawdę powiedziawszy, jakość naszego życia nieszczególnie rzutuje centralna polityka realizowana.
Czyli kooperacja.
Ja tylko jedno, jeśli mogę dorzucić.
Ale już bardzo krótko, musimy kończyć, ojcze.
Uwierzyć, że argumenty są ważniejsze niż propaganda, bo jeżeli nie wierzymy w argumenty, to idziemy w propagandę. I uwierzyć to i przyjąć też do swojego rozumu, że nie zmieniamy na siłę rzeczywistości, tylko czekamy,
Słuchajcie,
aż drugi człowiek to podejmie.
Zmierzając do końca, muszę was zapytać, co teraz czytacie, co polecacie naszym słuchaczom do czytania? Tomasz Zaremski, bardzo krótko.
No, wiem, że raczej książki polskojęzyczne. Ja natomiast chwyciłem rzecz anglojęzyczną, fenomenalną, antropolog z Harvardu, Joseph Henrich, The Weirdest People in the World, najdziwniejsi ludzie świata, o psychologicznej odrębności człowieka kultury zachodniej.
Ojciec Nikodem?
Ja chciałem polecić dwie książki w drodze. Ewangelia według świętego Łukasza, katolicki komentarz do Pisma Świętego Pablo Cadenza. To jest świetny tekst. Jeżeli ktoś się interesuje Biblią i głębiej i chce to zrozumieć, to polecam tę książkę Wydawnictwo w drodze. I temat na czasie, stworzeni do miłości, skłonności homoseksualnej Kościół katolicki, czyli sposób rozumny o homoseksualizmie.
Proszę państwa, bardzo serdecznie dziękuję. Moimi państwa gośćmi byli ojciec profesor Nikodem Brzozy. Dziękuję, dobranoc.
Dziękuję bardzo.
I pan Tomasz Zaremski. Dziękuję uprzejmie, dobranoc.
Dziękuję, dobranoc.
Kłaniam się z państwem, dobrego tygodnia i do usłyszenia w już w zwyczajnym wydaniu Tygodnika Politycznego Radia Poznań za tydzień. Dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.